Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że masakry, których dopuszczają się Rosjanie, muszą być osądzone jak zbrodnia ludobójstwa. Szef rządu podkreślił, że każdy z nas do końca życia zapamięta nazwy miejscowości Bucza, Irpień, Hostomel i Motyżyn, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni ludobójstwa. Premier wskazał, że Rosja jest już państwem totalitarno-faszystowskim, które musimy razem powstrzymać w ramach NATO i Unii Europejskiej. Zaznaczył, że skuteczność powstrzymania machiny wojennej Putina zależy od narzuconych sankcji. Polska, jak mówił, proponuje też powołanie Międzynarodowej Komisji do zbadania zbrodni ludobójstwa na Ukrainie.
Zbrodnia ludobójstwa musi zostać osądzona, musi zostać we właściwy sposób opisana, udokumentowana i osądzona. I dlatego proponujemy powołanie Międzynarodowej Komisji do zbadania tej zbrodni ludobójstwa w tych miastach na Ukrainie. Międzynarodowej Komisji, która będzie się składała z lekarzy, z prawników, z ekspertów, z kryminologów, specjalistów, którzy będą potrafili określić wszystko bardzo dokładnie. Potrzebna jest nam, jeśli chcemy poznać prawdę o zakresie rosyjskich zbrodni, o zakresie rosyjskich faszystowskich zbrodni, potrzebna jest taka Międzynarodowa Komisja do zbadania tych zbrodni.
Premier Mateusz Morawiecki wezwał też w poniedziałek europejskich liderów do radykalnego odejścia od rosyjskiej ropy, gazu i rosyjskiego węgla. Zaapelował, aby się obudzili i nie bali się zrobić tego jak najszybciej. Szef polskiego MSZ-u podkreślił, że Polska i Japonia nie powinny szczędzić wysiłków, aby położyć kres wojnie na Ukrainie i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej wywołanie. Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie ze swoim japońskim odpowiednikim Yoshimasą Hayashim. Na wspólnej konferencji poinformował, że głównym tematem rozmów była Ukraina.
Nie ulega wątpliwości, że zdecydowaliśmy się wspierać Ukrainę w tym bardzo trudnym dla niej czasie. Wyrażamy przekonanie, że jedyną drogą do rozwiązania konfliktu była, jest i pozostanie dyplomacja i dialog. Razem ubolewamy, że Rosja wybrała drogę agresji i wojny zamiast dialogu i dyplomacji.
Zbigniew Rau dodał, że Polska ceni poparcie Tokio dla bieżących działań mających na celu powstrzymanie rosyjskiej inwazji oraz rosnące wsparcie materialne i humanitarne płynące z Japonii zarówno do Kijowa, jak i do Warszawy. Szef japońskiego MSZ-u spotkał się w poniedziałek także z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Szef rządu po spotkaniu z Yoshimasą Hayashim zadeklarował, że Polska i Japonia będą współpracować, aby pomóc uchodźcom wojennym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że projekt zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy doprowadziłby do zakorkowania i anarchizacji polskiego sądownictwa. Lider Solidarnej Polski, która przygotowała własny projekt, wskazał w Kielcach, że sprzeciwia się rozwiązaniom, których żąda Unia Europejska z trzech powodów. Po pierwsze, jak mówił, Solidarna Polska nie zgadza się na zmiany uznające, że traktaty europejskie są ponad polską konstytucją. Zbigniew Ziobro wskazał też, że procedura, którą wprowadzają propozycje prezydenta, podważa jego konstytucyjne prerogatywy. Chodzi o zapis konstytucji, z którego wynika, że decyzje prezydenta o powołaniu sędziów są nieodwoływalne i nie podlegają kontroli. Minister Sprawiedliwości podkreślił, że najistotniejszym punktem krytyki jest kwestia praktycznych konsekwencji zmian proponowanych przez Andrzeja Dudę.
Mianowicie pan prezydent proponuje takie oto rozwiązanie, które będzie oznaczało stworzenie setek tysięcy spraw, nowych spraw w polskich sądach. I te sprawy nie będą dotyczyć załatwiania problemów, z którymi trafiają Polacy do sądu, tylko będą dotyczyły załatwienia spraw, sporów sędziów z innymi sędziami. Będą dotyczyły tego, aby badać, czy dany sędzia jest sędzią i aby tworzyć nowe instytucje, instancje odwoławcze od rozstrzygnięć, które miałyby oceniać, czy mamy do czynienia z nowymi sędziami, którzy są niezawiśli, są niezależni, czy też mamy do czynienia z sędziami, którzy tych atrybutów niezbędnych do pełnienia urzędu sędziego są pozbawieni.
W ubiegłym tygodniu Sejm skierował do dalszych prac w komisji projekty zmian w Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta PiS i Solidarnej Polski. W głosowaniu zostały odrzucone propozycje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Resort finansów konsultuje i analizuje uwagi do projektu zmian w podatku PIT. Nowe rozwiązania obejmą 25 milionów Polaków płacących tę daninę, w tym część przedsiębiorców. W myśl projektowanych przepisów m.in. zredukowana zostanie stawka PIT z 17 do 12%. Chodzi o podatników, którzy zarabiają do 120 tysięcy złotych rocznie. Pojawi się także możliwość częściowego odpisania składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców. Zniknie też tak zwana ulga dla klasy średniej. Wiceminister finansów Artur Soboń zapewnia, że dzięki zmianom odczujemy obniżkę podatków, ale przede wszystkim system będzie bardziej przewidywalny i stabilny.
Dla podatników na skali to jest obniżka o 30%, czyli 5 punktów procentowych z 17 na 12%. Dla podatników na liniówce i na ryczałcie jest to częściowe odliczanie składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania, tym samym niższy podatek PIT, który zapłacimy za rok 2022. Są też tam zmiany prorodzinne, takie zmiany, które są zdroworozsądkowe. Można dzielić kwotę wolną w zaliczkach, można ją odprowadzać także od umów zleceń. Zdejmujemy trochę obowiązków biurokratycznych. Wreszcie uzupełniamy tą obniżkę PIT-u dodatkowymi środkami dla organizacji pożytku publicznego i dla samorządów. Więc to jest taki kompleks zmian, ale na tym poprzestajemy, jeśli chodzi o PIT.
Wiceminister finansów Artur Soboń liczy na to, że pod koniec kwietnia projekt trafi do Sejmu. System zaliczek ma zacząć obowiązywać od 1 lipca, a zmiany będą obejmowały całe rozliczenie roczne za 2022 rok. Resort pracuje także nad drugą częścią zmian, która dotyczy przedsiębiorstw i spółek. Nowe rozwiązania w CIT będą miały jednak mniejszą skalę niż te w PIT, zaznaczył Artur Soboń. Wiceminister poinformował, że jedna ze zmian będzie dotyczyła minimalnego CIT-u. Rządzący na Węgrzech Fidesz po raz kolejny zwyciężył w wyborach parlamentarnych. Według niemal pełnych danych partia Viktora Orbana uzyskała prawie 54% głosów. Z kolei Zjednoczona Opozycja ma ponad 34% poparcia. Do parlamentu weszła jeszcze skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna, która uzyskała 6,3% głosów. Dr Piotr Gawryszczak ocenia, że zwycięstwo Fideszu pokazuje wysokie poparcie Węgrów dla dotychczasowej polityki partii rządzącej. Politolog podkreśla też, że z polskiego punktu widzenia wygrana Viktora Orbana jest bardziej korzystna, pomimo odmiennego stanowiska Węgier w sprawie wojny na Ukrainie.
Polski punkt widzenia od zawsze był taki, że Węgry są mocnym sojusznikiem Polski w Grupie Wyszehradzkiej i w dalszym ciągu pewnie Węgry będą tym mocnym członem Grupy Wyszehradzkiej albo szerzej Międzymorza. Natomiast ich polityka względem Putina i tego uzależnienia od dostaw gazu z Rosji jest jakimś takim troszkę wyłomem w tej postawie polskiego rządu, ale oni mają taki wybór, a nie inny. Natomiast jeśli chodzi o politykę czy postawę Unii Europejskiej względem Węgier, to tutaj politycy na czele z panem Donaldem Tuskiem wyjątkowo złośliwie chcieli, żeby Orbán przegrał.
Węgrzy wybierali 199-osobowy parlament. 106 deputowanych jest wyłanianych w jednoosobowych okręgach wyborczych, zaś pozostałe mandaty są rozdzielane z list krajowych wśród partii, które uzyskają ponad 5% głosów. Ojciec Święty Franciszek wyraził gotowość złożenia wizyty na Ukrainie. Powtórzył, że propozycja udania się do tego kraju leży na stole. Papież zapewnił, że dyplomacja watykańska robi wszystko, by podróż apostolska na Ukrainę doszła do skutku. Dodał, że prace w tej sprawie są już na ukończeniu, jednak nie może ujawniać szczegółów. Politolog dr Tomasz Teluk podkreśla, że wizyta papieża na Ukrainie jest jak najbardziej możliwa, bo walki toczone są głównie we wschodniej części kraju. Ekspert zaznacza też, że ewentualny przyjazd Franciszka dodałby otuchy walczącym Ukraińcom.
Największe znaczenie ta wizyta miałaby dla Ukraińców, którzy z pewnością dostrzegliby, że ich opór wobec tej agresji ma sens i ktoś ich wspiera, że Kościół jest z nimi. No jeśli nie doszłoby do wizyty na Ukrainie, to z pewnością bardzo ważne jest zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do Polski, gdzie papież mógłby się spotkać także z tą rzeszą migrantów z Ukrainy. Także jest to jakaś druga opcja, że papież mógłby przybyć do naszego kraju, aby spotkać się z tymi uchodźcami wojennymi przybyłymi z terenów Ukrainy. Obydwie opcje mają fundamentalne znaczenie dla Ukraińców.
Doktor Tomasz Teluk zwraca uwagę, że deklaracja Ojca Świętego Franciszka dotycząca możliwej wizyty na Ukrainie przypomina postawę Świętego Jana Pawła II. Politolog wyjaśnia, że papież Polak w trakcie pontyfikatu często udawał się do tych krajów, które były ogarnięte konfliktem zbrojnym. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.